Rozmawiamy o wychodzeniu z uzależnienia. Doktor Małgorzata Mazurek, psycholog, terapeutka. Pracujesz z osobami, które przychodzą z taką świadomością do ciebie, że są uzależnione, że mają problem uzależnieniowy. Odstawiają te substancje czy czynności w momencie, kiedy z tobą pracują. Mówisz, że przychodzą raz albo raz na 2 tygodnie albo raz w tygodniu, że to jest proces, że wiele się zmienia, że podczas tego procesu zmian dochodzi do wielu wzruszeń i odkryć po stronie klienta, ale i ty się wzruszasz, jak widzisz te przemiany. Co to są za przemiany?
Przemiany w rozumieniu siebie. Myślę, że w postrzeganiu siebie przede wszystkim i swojego życia. Oni zaczynają patrzeć tak trzeźwie i realistycznie, nie oczekując za dużo, ale też oczekując od siebie. Więc biorą odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za spełnianie swoich potrzeb, za swoje emocje. Odpowiedzialność chyba tutaj takie główne słowo, które się pojawia. Nie boją się wtedy tej odpowiedzialności. To jest taka przemiana. Nie uciekają przed nią. Rozumieją ją, ale też jakby tutaj tym ważnym takim elementem jest to, że ja zawsze podziwiam ich siłę. W kategoriach takich, że oni przychodzą do mnie, ci ludzie, i wtedy, kiedy wiem, że mam do czynienia z osobą, która doświadcza uzależnienia też chemicznego, jest uzależnienie fizyczne, psychiczne, tak jak mówiłyśmy, też społeczne jakieś konotacje. A ja mu mówię, słuchaj, jeśli chcesz ze mną pracować, to umawiamy się, że na pierwsze, załóżmy, 10 spotkań nie używasz tej substancji, bo ja muszę zobaczyć ciebie, a nie ciebie pod wpływem tej substancji. I oni to potrafią. I dla mnie to jest po prostu podstawą do pracy, ale też przeogromną nadzieją na to, że jeżeli oni potrafią to zrobić teraz i teraz możemy pracować na ich oczyszczającym się umyśle, to już mamy taką pierwszy krok w tej pracy. Bardzo, bardzo za to zawsze podziwiam, że czasami się muszą zastanowić, tak, że nie są w stanie, że nie wiedzą, muszą się zastanowić, czy są w ogóle w stanie. I umawiamy się, że żeby spróbowali, jeżeli im nie wyjdzie, jeżeli będą zażywać tą substancję w trakcie naszych spotkań, to niech mi powiedzą, bo ja chciałabym wiedzieć, co na nich w danym momencie wpływa. Dlatego, że proces terapeutyczny, musimy pamiętać, wpływa też na nasz mózg. Gdybyśmy tak prześwietlili pod odpowiednimi maszynami naszą głowę w trakcie procesu terapeutycznego, to tam też są zmiany. Tam się pojawiają zmiany, ten mózg inaczej pracuje. Zobaczylibyśmy inne kolory naszego mózgu, o tak bym mogła powiedzieć. Więc muszę mieć też świadomość, co na nich działa. Czy to działa terapia, ich zmiany, to co oni robią w swoim życiu, czy działa nadal ta substancja i ona będzie biochemicznie nam tutaj wpływać i mieszać.
W jaki sposób ta psychoterapia, ta terapia, praca z psychologiem wpływa na człowieka?
Uczy się siebie. Siebie, swoich reakcji. To jest, jakby tak naprawdę poznaje siebie. Zaczyna siebie akceptować, rozumieć. Zaryzykowałabym, że lubić. Bo wiele tych osób siebie nie docenia, nie akceptuje, nie lubi. Nie lubić swojego życia właściwie, tak mogłabym powiedzieć, więc zaczyna je zmieniać. Tak zmienia ich terapia, że oni zmieniają swoje życie. No to myślę też jest ważne do powiedzenia to, że nie boimy się porażek. I to jest takie bardzo ważne, dlatego że jeżeli ktoś przychodzi z takim nastawieniem, że to będzie prosta droga i po 3 spotkaniach zdecydowanie może poczuć się lepiej, może się poczuć i po pierwszym, ale jeżeli czuję, że okej, ja kontroluję wszystko, a mówimy o człowieku, który przez ostatnie 10 lat nie miał tej kontroli, to jakoś mamy takie zawahanie, czy aby na pewno, tak? Więc my nastawiamy się na drogę, gdzie ktoś w trakcie drogi może upaść. I tak jak na każdej drodze, na prostym chodniku można się przewrócić. I zawsze to mówię klientom. Możesz się przewrócić na prostym chodniku, ale kwestia jest tego, żebyś nie leżał na nim. Czyli żebyś szybko wstał, najszybciej jak potrafisz, otrzepał się i szedł dalej. I tak też w procesie terapeutycznym, jeżeli się zdarzy komuś, zdarzy substancję, zapić, to żeby w tym nie tkwił. Żeby się otrząsnął, żebyśmy mogli iść dalej. I żeby się tym nie załamywać, bo to jest fragment podróży. Na podróży będzie mnóstwo kamieni. Jedne są bardziej wyboiste drogi, drugie mniej. I musimy sobie zdawać sprawę, że nieraz się potkniemy. Nie zawsze potykając się upadniemy, ale jeśli upadnie ktoś, to żeby szybko wstawał. Tak metaforycznie, ale tak właśnie, jeśli ktoś z moich klientów mnie teraz słyszy, to także słyszał o tym chodniku.
No właśnie, jeżeli chodzi o uzależnienie, to dążysz do jakiego celu? Do takiej wolności od, do wolności człowieka. Jaki jest cel? No, czystości od substancji?
Do wyboru.
Do wyboru.
Do wyboru, do świadomości. Do wyboru, do powiększenia jego takiego potencjału, żeby miał więcej możliwości. Dlatego, że ja na te różne trudności, z którymi człowiek się zmaga, jednym z jego sposobów radzenia sobie jest na przykład zażywanie substancji. I ja to zażywanie substancji traktuję jako jeden ze sposobów jego radzenia sobie. Więc rozszerzamy wachlarz jego możliwości radzenia sobie. Dlatego, że to jest tylko jeden ze sposobów. Czy jeżeli ktoś jest smutny, czy może się z tego powodu napić i jeżeli jest mu długo smutno, bo na przykład jest w żałobie, czy może się upijać z tego powodu? No może się upijać. Jest to jeden z jego sposobów radzenia sobie. Natomiast nie jest to jedyny sposób radzenia sobie. I my o te inne sposoby radzenia sobie właśnie o te inne radzenie sobie nam chodzi w terapii. Że jakby okej, no możesz się upijać. Jest to jeden z sposobów. Natomiast dokąd on prowadzi i tak dalej, to jest jedna kwestia. A druga, jakie masz inne sposoby?
Jakie sposoby ci ludzie odkrywają? Jeszcze jakbyśmy mogły sięgnąć do emocji, bo od nich zaczęłaś, że tak naprawdę to uzależnienie pojawia się zamiast bólu. Ból też jest związany z różnymi emocjami. Jak się te emocje zmieniają?
Emocje w ogóle są wysłuchane. To po pierwsze. Wysłuchane emocje mówią też o potrzebach, które są niezaspokojone. I zaspokajanie tych potrzeb powoduje, że emocje się zmieniają. Czyli jeżeli doświadczamy smutku, to ta emocja nam o czymś mówi. Jeżeli doświadczamy złości, tak? Na przykład, no niech będzie złość. Ja doświadczamy tego, że ktoś przekracza nasze granice. Albo że my sami sobie robimy jakąś krzywdę. I wtedy, kiedy się wsłuchamy, dlaczego ja mam tak dużo w sobie złości? Co ta złość do mnie mówi? O czym ona świadczy? To znaczy, że czego ja potrzebuję? I załóżmy, odkrywamy różne rzeczy. I niech przykładowo ten człowiek odkryje, że tak naprawdę potrzebuje sprzeciwić się swojemu szefowi w pracy. To ma szefa, który, wrzuca mu same nocne zmiany, tak? I on ma tyle w sobie złości, że on w ogóle nie kojarzy tego, że on pije przez to, że ma w sobie złość, a jakby, że zagłusza tą złość. A ta złość bierze się z tego, że on nie jest na przykład asertywny i nie potrafi się sprzeciwić szefowi. Więc jakby totalnie nie... Jakby gdybyśmy mu powiedzieli, ej, słuchaj, ty pijesz dlatego, że masz nocne zmiany, no to mógłby się tylko uśmiechnąć. Ale jeżeli widzimy taką ścieżkę tego, że te emocje skąd się biorą, gdzieś mają swoje źródło, o czymś nam mówią, że ten człowiek na przykład ma potrzebę spędzenia czasu z rodziną, wyspania się, odpoczynku, bycia traktowanym równo, tak, sprawiedliwie. I to są jego potrzeby i on musi o te potrzeby zadbać. I wtedy, kiedy zadba, to spada mu ta złość. A jak mu spada ta złość, to spada na przykład jego pobudka do tego, żeby to złość tłumić.
Jak to jest, że ludzie sobie tak nie uświadamiają tego, co odczuwają i skąd to się bierze?
Nikt nas tego nie uczy.
Znowu wracamy do tego procesu edukacji.
Nikt nas tego nie uczy. Ludzie teraz i tak, nasze pokolenie zrobiło postęp, czyta, jest internet, jeśli go potrafimy pożytecznie wykorzystać. Są książki, jest mnóstwo autorów, którzy piszą o tym, jak wychodzić z takich rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk dysfunkcyjnych, jak radzić sobie z emocjami. Mnóstwo jest tego, jeśli mamy ochotę po to sięgać. Jest mnóstwo terapeutów, psychologów. Jest taki dostęp i też taka świadomość ludzi, że można z tego skorzystać, że po prostu jeśli kuje mnie serce, to idę sprawdzić do kardiologa. Jeśli coś jest z moimi emocjami nie tak, to idę pracować z psychologiem, terapeutą, psychoterapeutą. Czasami potrzebuję pójść do psychiatry, żeby o siebie zadbać. Nie? Taka świadomość tego, że to jest dla nas. To jest dla nas stworzone i powinniśmy z tego korzystać. Też wzrasta i to mnie cieszy. Jeśli nie zostaliśmy nauczeni tego na wczesnych etapach edukacji, to już jako ludzie dorośli jesteśmy w stanie do tego dotrzeć sami.
A z Twojego doświadczenia, jak ostatnie dwa lata, lata pandemii zadziałały właśnie na osoby, które sięgają po uzależnienia różnego rodzaju?
Na pewno osłabiło ludzi, którzy mieli to ze sobą już i oni potrzebują wsparcia. Oni wracają nie z uzależnieniem, ale z taką potrzebą regulacji tych emocji. I z taką świadomością, że okej, moje emocje są teraz w bałaganie, muszę je poukładać, bo jest to zagrażające dla na przykład mojej trzeźwości. Tak? Więc takie osoby wracają. Myślę, że w ogóle statystyki mówią, że ten odsetek osób, które są uzależnione i osób, które doświadczają przemocy, niestety w pandemii wzrósł, dlatego że wzrosły te negatywne emocje. Jesteśmy ładowani lękiem, osamotnieni często, boimy się o swoje prace. Relacje nasze się zmieniły przez to, że zmieniły się też układy po prostu w naszym domu, tak? I więcej emocji, więcej mamy takich okazji do negatywnych emocji. Stąd też więcej pokusy na regulowanie ich w szybki sposób.
W szybki, a te metody regulowania sobie emocji, metody uzależniania zmieniły się w obrębie ostatnich dwóch lat? Zwiększyły się na przykład te internetowe?
To znaczy wśród młodych ludzi jakby tutaj widzę tak gabinetowo, że coraz więcej osób sięga po narkotyki takiej nowej generacji. No i to chyba najbardziej niepokoi, że są to coraz młodsze osoby i traktują to bardziej doraźnie, imprezowo, eksperymentalnie. Eksperymentowanie jest oczywiście przypisane do ich wieku, ich etapu rozwojowego, natomiast eksperymentują nie z papierosem, zwykłym takim papierosem, który można osoba pełnoletnia kupić w sklepie, tak, w kiosku, tylko już naprawdę substancjami, które nie mają pojęcia, jak wpłyną na ich organizm.
Z takimi sytuacjami, z takimi substancjami dopiero zapewne uczą się terapeuci postępować, bo tak jak wspomniałaś, nie wiadomo do końca, jak one działają, co odkryłaś pracując właśnie z tego typu uzależnieniami.
Tak naprawdę odkryłam, ile tych substancji jest. To jest przerażające, bo młodzi ludzie wymieniają nazwy i jakby tutaj skąd, jak, gdzie, kiedy, tak? I okazuje się, że gdzieś w czasach studiów, nikt z nas o tym nie słyszał po prostu. Nie było takich substancji na rynku, więc o ile jesteśmy w stanie komuś, kto zażywa kokainę, powiedzieć, wie pan, pani, to jest przyczyną tego jest to, że pani przyjmuje kokainę, albo jesteśmy w stanie się domyślić, że ktoś przychodzi i zażywa jakąś substancję i nie przyznaje się do tego, ale stare substancje mają stare działanie, takie określone i jesteśmy w stanie wiemy jak zareagować. Natomiast przy nowych substancjach jest tyle przedziwnych objawów i tyle tak jakby niespójnych, że naprawdę terapeutycznie ciężko zareagować, ale większą zagwozdkę myślę, że mają lekarze, psychiatrzy i lekarze, do których te osoby trafiają już do szpitala na po prostu po ratunek, tak, po pomoc.
Jak ty widzisz przyszłość pracy z uzależnieniami?
Widzę potrzebę doszkalania się psychologów, takich, którzy nie pracują stricte z uzależnieniami, bo terapeuci uzależnień, oni poszerzają swoją wiedzę o różne uzależnienia, natomiast ja widzę potrzebę różnych psychologów w różnych środowiskach, specjalistów wszelakiej maści ze środowiska medycznego, nie tylko lekarza, ale pielęgniarek, wszystkie osoby, które stykają się z pacjentem czy klientem, żeby rozpoznawały, że coś się dzieje. Nawet jeśli nie potrafią nazwać, bo tak jak mówię, teraz to działanie substancji jest skomplikowane, to żeby wiedziały, że to nie jest stan normalny, żeby potrafiły zareagować i rozpoznać zagrożenie, tak? To przede wszystkim widzę przyszłość tak, że musimy się doszkalać. Chciałabym, żeby prawo było takie zaostrzone bardziej, ale w kategoriach mądrzejsze, bo nie chodzi mi o zaostrzenie kar, tylko chodzi mi o branie pod uwagę różnych przebiegłych trików, które stosują osoby zajmujące się procederem rozprowadzania tych substancji, żeby umieć to jakoś ująć w prawie i żeby to umieć mądrze zablokować. I widzę też rozszerzanie się nie tylko uzależnień od substancji, ale tych behawioralnych. Myślę, że to jest taka nasza troska o młode pokolenie. Jeśli chodzi o te uzależnienia behawioralne, te, które mówimy o grach komputerowych, mówimy o hazardzie, czy mówimy o telefonach, o korzystaniu w ogóle z mediów społecznościowych. Teraz jakby ten słownik ilości uzależnień jest tak długi, że myślę, że te wykłady, które są na psychologii o uzależnieniach, nie pomieściłyby tego. Tutaj po prostu on się powiększa. Natomiast troska, świadomość i chęć takiego świadomego życia i kierowania swoim życiem, odpowiedzialności, ale też życia w wolności, o której dzisiaj ty mówiłaś, wydaje mi się być tutaj bardzo istotna. Żeby tym zaszczepiać młodych ludzi, żeby oni decydowali, a nie decydowała za nich substancja albo jakieś ich zachowanie, które jest wyuczone i zaczyna nimi rządzić.
To przypomnijmy jeszcze, że apelowałaś o to, żeby jednak ta edukacja psychologiczna pojawiała się w szkołach. I apelowałaś do mediów, żeby nie było tyle zachęcania do uzależniania się, do sięgania po niebezpieczne substancje, czynności. Co byś chciała ty widzieć w mediach? Jakieś pozytywne rozwiązania, pozytywne seriale promujące zdrowy tryb życia? Czy to już jest tak nudne i tak niezwiązane z rozrywką, że wydaje ci się, że niemożliwe, żebyśmy takie media mieli?
Co ja bym chciała?
No wiesz, łatwiej ci się będzie pracować.
Chyba chciałabym, żeby ludzie, którzy mają wpływ na innych ludzi, swoją pracę wykonywali z pełną świadomością i odpowiedzialnością. I to by wystarczyło. Dlatego, że zwłaszcza młodzi ludzie, oni szukają wzorów. Jeśli nie mają ich w zapracowanych rodzicach i w rodzicach, którzy czasami nie mają tych umiejętności wychowawczych, to patrzą gdzieś indziej i rozglądają się po rówieśnikach, po influencerach, artystach i o osobach, które mają przeogromny wpływ na innych ludzi. Jeśli oni będą świadomi do tego podchodzić z pełną odpowiedzialnością i taką świadomością, co mogą wywołać swoim zachowaniem, swoim przekazem, to myślę, że będziemy mieli mniej pracy.
Doktor Małgorzata Mazurek, psycholog, terapeutka, bardzo dziękuję. Monika Hemperek, mówimy Państwu dziękuję dobranoc. Bardzo. Dziękuję bardzo.
Dobranoc Państwu.